Panie oficer, wiadomo, że współcześnie ilość środków przekazu jest znacznie większa. Oprócz prasy czy drukowanych ulotek, not, mamy przecież telewizję, dużo popularniejszy przekaz radiowy, w końcu mamy też internet, no i media społecznościowe. Na co powinniśmy szczególnie zwracać uwagę, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo kontaktu z obcymi służbami?
Szczególnie ważne w obecnym środowisku informacyjnym jest weryfikowanie treści w co najmniej kilku źródłach, żeby potwierdzić autentyczność przekazu.
Porucznik Paulina Kacprzycka.
Przepływ i ilość informacji jest w dzisiejszych czasach na tyle duża, że często po prostu nie zadajemy sobie tyle trudu, żeby sprawdzać, czy te informacje, które czytamy, są prawdziwe. Przyswajamy przede wszystkim sam nagłówek, który odbiega często od prawdy, a nawet celowo te nagłówki wprowadzają odbiorcę w błąd. I największym tutaj zagrożeniem jest dalsze rozprzestrzenianie się fałszywych informacji lub zmanipulowanych informacji, które w społeczeństwie mają budować dany i konkretny obraz dotyczący albo jakiejś sytuacji, albo wydarzenia, czy też osoby. I wówczas już później nawet dokonywane sprostowania, które pojawiają się na łamach także i większych mediów, nie dają takiego efektu, ponieważ po pierwsze mało kto już je czyta, a po drugie przekaz już zdążył się utrwalić i tak zwany czas newsa po prostu już się skończył i już do niego nie wracamy.
No i tu pojawia się kolejne pytanie. Czy przez to, że fake newsów jest aż tak dużo i pojawiają się one aż tak często, nie rodzi się w nas jeszcze większa niechęć do weryfikacji każdego jednego artykułu? Czy w takich warunkach stworzenie tej fałszywej legendy nie jest prostsze?
Możliwości, jakimi dysponujemy w aktualnym świecie, tak naprawdę każdy z nas ma przy sobie telefon komórkowy i może transmitować tak naprawdę każde wydarzenie i każde źródło informacji, czy to zdjęcie, czy nagranie na cały świat, stwarza bardzo duże możliwości do manipulacji i do wypuszczania po prostu fake newsów. I tak jak tutaj już wcześniej wspomniałam, bardzo ważne jest weryfikowanie tych informacji, weryfikowanie osób, które wypuszczają takie newsy, ze względu na to, że tylko w ten sposób po prostu możemy się uchronić przed tym, że ktoś próbuje nas zmanipulować, wprowadzić w błąd, czy tak jak mówię, postawić daną sytuację i wydarzenie, które często może być zdarzeniem faktycznym, ale nadać taką historię temu zdarzeniu i takie okoliczności, które nie są prawdziwe i przez to wprowadzić nas w błąd i pokazać fałszywy obraz tego wydarzenia czy sytuacji.
Dzisiaj jest trudniej zalegendować w takim, bym powiedział, ogólnym pojęciu osoby, tak jak to miało miejsce w tej historii, o której opowiadałem przed chwilą, tak? Dzisiaj mamy na przykład bardzo dobrze rozbudowane programy rozpoznawania twarzy, prawda? Dzięki naszej obecności w mediach społecznościowych bardzo łatwo jest zweryfikować w miarę szybko daną osobę. I nie myślę tutaj o osobach gdzieś pełniących jakieś ważne funkcje, ale na zwykłe. Jeżeli mamy zdjęcie na Facebooku, konta na Instagramie i tak dalej, jesteśmy naprawdę bardzo łatwo wykrywani. Natomiast tu pani porucznik zwróciła uwagę właśnie na rzecz, której nie dostrzegamy. Mianowicie zmienia się nacisk służb specjalnych właśnie z tego elementu legendowania osób, poszczególnych instytucji, chociaż oczywiście nie odchodzą od tego, na rzecz, bym powiedział, masowego fałszowania informacji wiedzy. Ponieważ ze względu na natłok tej informacji, i to też pani porucznik na to zwróciła uwagę, my jesteśmy dzisiaj w zasadzie społeczeństwem, które bardzo szybko żyje, które jest bezrefleksyjne, które w zasadzie przyjmuje informację, jaką otrzymuje z różnych źródeł zapewnik, tak? Nikt nie zastanawia się nad sensem tej wypowiedzi na zasadzie, czy ona jest prawdziwa, czy nie. Czyta newsa, aha, no dobrze, już wiem, tak? To przyjmuje jako pewnik, że tak było. Dzięki temu dzisiaj służby specjalne manipulują w zupełnie inny sposób niż wcześniej. To znaczy skala możliwości jest dużo szersza właśnie dzięki technologiom. To jest jeden element. Drugi, kłamstwo powielane wielokroć po pewnym czasie staje się prawdą. Wychodząc z takiego założenia, sprzedając fałszywą informację w jednym medium, czy przez jedno medium, powtarzając je wielokrotnie przez wiele mediów innych, które są w jakiś sposób powiązane w ten czy w inny ze służbami, z interesami danego państwa i tak dalej, mamy okazję zobaczyć, że po pewnym czasie ktoś, nawet jeżeli weryfikuje, nie jest bezrefleksyjny, weryfikuje wiedzę uzyskaną z jednego źródła, nagle przekonuje się, że zaraz, ta gazeta pisze to samo, w tej telewizji mam to samo, w tym portalu internetowym mam to samo. No, trzy źródła się nie mylą, prawda? ale to jest właśnie wtedy ta skala masowości tej informacji, tak? Gdzie też w jakiś sposób służby zabezpieczają się, właśnie próbują nas zniechęcić do tego, ażebyśmy dalej się interesowali, czy ta informacja jest prawdziwa. No ale przede wszystkim to jest kwestia naszej formuły życia dzisiaj, prawda? Dzisiaj jest dużo mediów, jest niesamowity rozwój technologii, tutaj też pani Prócznik zwróciła uwagę, telefon, inne narzędzia, które sprawiają, że naprawdę łatwiej dotrzeć do świadomości człowieka z różnego rodzaju informacjami, które niekoniecznie są prawdziwe, a jeżeli jeszcze te informacje są w jakiś sposób potwierdzone, nawet nie chodzi mi o to, że przez media, ale przez pewne osoby publiczne, no to ja w końcu nie wiem, czy ja już jestem głupi, czy ja mam naprawdę w to uwierzyć, prawda? Czyli to jest taki mechanizm, który sprawia, że jeżeli nawet budzą się w nas mechanizmy obronne, jeżeli chodzi o przyjęcie danej wiadomości za pewnik, czy próba zweryfikowania tej informacji, to ona na każdym etapie jest niwelowana, ponieważ służby, jeżeli działają w tym zakresie, to oczywiście wiedzą, no bo przecież wiemy doskonale, że służby specjalne dysponują odpowiednimi zespołami analityków, psychologów i tak dalej, którzy wytwarzają pewne procedury, które mają umożliwić niwelowanie tego, bym powiedział, społecznego oporu przed tą informacją, czyli właśnie prób weryfikacji, tego typu rzeczy. Oczywiście dzisiaj to jest stosowane na tak masową skalę i to są takie wypracowane modele funkcjonowania, że one nie potrzebują, bym powiedział, jakiejś większej ewolucji, prawda? To bardziej ewolucja występuje w wymiarze samej formy przekazu, ale to funkcjonuje, dlatego myślę, że warto o tym pamiętać i cały czas podkreślać, że jeżeli dostajemy jakąś informację, to pomimo wszystko, jeżeli ją nawet utrzymujemy z kilku źródeł informacji, to wydaje mi się, że tutaj jest dobra ta zasada, która obowiązuje w ruchu drogowym, czyli zasada ograniczonego zaufania, pomimo wszystko.
Oczywiście swojego rodzaju propaganda jest uprawiana na arenie międzynarodowej od zawsze, natomiast wydaje się, że od momentu rosyjskiego ataku na Ukrainę ilość fake newsów, troli internetowych i innego rodzaju dywersji jest dużo większa, jest aż przytłaczająca. Jak oddzielić ziarno od plew?
No tak jak tu już pan redaktor powiedział, propaganda i dezinformacja są elementem walki już od dłuższego czasu i dlatego być może po części już zdążyliśmy się na tyle z nimi oswoić, że nie zawsze zwracamy po prostu na to uwagę. Głównym polem walki, tak jak już tutaj mówiliśmy, jak pan profesor wspomniał, stały się głównie media społecznościowe, gdzie nie potrzeba dużych nakładów do rozpowszechniania różnego rodzaju materiałów o charakterze propagandowym czy dezinformacyjnym. Jak już wcześniej wspominaliśmy, zanim coś polubimy czy podamy dalej, warto poświęcić chociaż chwilę na analizę tej informacji. Na samym początku, w przypadku artykułów, tak jak już też wcześniej wspomniałam, warto je po prostu przeczytać, ponieważ często nagłówki mogą zupełnie nie odzwierciedlać treści, która jest w nich zawarta. Natomiast w przypadku zdjęć czy materiałów wideo mamy obecnie możliwość ich sprawdzenia poprzez różnego rodzaju wyszukiwarki, czy te materiały, wideo bądź zdjęcia, nie pojawiały się już w środowisku informacyjnym wcześniej lub też w zupełnie innym kontekście. Jest to dziś dosyć częsta praktyka. Kolejnym sposobem uchronienia się przed propagandą i dezinformacją jest także sprawdzenie tak zwanego łańcuszka dystrybucji, który najczęściej widnieje przy tych materiałach, jakakolwiek informacja o koncie, które jako pierwsze wypuściło informacje w media społecznościowe. Wówczas możemy zweryfikować, czy konto nie jest przypadkiem fałszywym kontem, po prostu na nie wchodząc. Znakami ostrzegawczymi mogą być przede wszystkim data utworzenia dołączenia, która zazwyczaj jest dość bliska daty publikacji, bądź też liczba znajomych, która też najczęściej jest niewielka, bądź te konta widać, że są po prostu podejrzane, nie są to prawdziwe konta faktycznie istniejących użytkowników, a także ilość oraz charakter udostępnianych treści, ponieważ często te konta są tak naprawdę tylko przeznaczone do udostępniania treści tego typu i jest to duża ilość treści w bardzo krótkim czasie. Na sam koniec warto też zwrócić uwagę także na samo oddziaływanie danych informacji oraz emocji, jakie budzą wśród użytkowników. choćby mediów społecznościowych. Propaganda bardzo często ma za zadanie podzielić użytkowników, podzielić społeczeństwo wokół jakiegoś tematu, stąd informacje takie najczęściej wywołują dosyć skrajne emocje. Co widać najczęściej w komentarzach, które znajdują się pod takim artykułem. I tu najczęściej po prostu, jeżeli nie mamy pewności co do prawdziwości takiego zdarzenia, zalecałabym i zachęcała do nie wciągania się w konwersacje z innymi użytkownikami, nie komentowania, no i przede wszystkim nie podawania dalej takiej informacji.
Wróćmy jeszcze na moment do operacji Mokry Trust. Nie mogła ona przecież trwać wiecznie. Polska dwójka musiała się zorientować, że coś tu jest bardzo mocno nie tak, że gra pod dyktando czeki. I tu też pojawia się jedna legenda. Ile jest prawdy w tym, że Józef Piłsudski jako pierwszy zdemaskował tą organizację?
Jest w tym oczywiście ziarno prawdy, ziarno mitu. Może zacznę od tego, że przede wszystkim do operacji Mokry Trust dopuścił nasz wywiad w sensie nawiązania współpracy z operacją rosyjskich monarchistów w połowie 1923 roku ówczesny szef oddziału drugiego, pułkownik Ignacy Matuszewski, ale on nie zrobił tego jakby z własnej woli albo z woli ówczesnych decydentów, bo zmieniała się władza. Tak jak powiedziałem, 23 to jest okres bardzo burzliwy w dziejach politycznych państwa polskiego. Niewątpliwie, mimo że nie mamy na to dowodów w postaci dokumentów, ale niewątpliwie Ignacy Matuszewski musiał uzyskać zgodę Józefa Piłsudskiego na rozpoczęcie takiej działalności i aktywności. Więc w jaki sposób, no w moim odczuciu pośrednio Józef Piłsudski przyczynił się do tego, a bezpośrednio Matuszewski, że rozpoczęliśmy grę, jeżeli chodzi o możliwości penetracji Rosji w tamtym czasie. No i ta gra okazała się dla nas niestety, ale ogromną klęską. Sygnały o tym, że ta operacja może być operacją dezinformacyjną, inspiracyjną, pojawiały się nie w 26 czy 27 roku, kiedy doszło definitywnie do jej zakończenia, ale właśnie jeszcze wcześniej. Już w zasadzie kilka miesięcy po tym, jak nawiązaliśmy z monarchistami współpracę, pojawiały się sygnały. Niektórzy polscy analitycy z Wydziału Studiów, ale także polscy oficerowie, którzy działali pod przykrywką na terenie Rosji, w ich mniemaniu niektóre dokumenty wzbudzały podejrzenia. Ale z jakichś nieznanych nam przyczyn ówcześni decydenci, mam tu na myśli kierownictwo oddziału drugiego i kierownictwo polityczne i najwyższych władz wojskowych, przyjmowało te informacje za pewnik. Być może wychodząc z założenia, że naprawdę nam topnieją możliwości penetracji Rosji. Natomiast faktycznie, definitywnie Józef Piłsudski podjął decyzję o zerwaniu współpracy na przełomie 26-27 roku, dlatego że w ręce polskie trafił dokument, który został przekazany przez właśnie organizację rosyjskich monarchistów, który został tak naprawdę spreparowany przez polski wywiad wcześniej i przekazany za pośrednictwem wywiadu estońskiego wywiadowi sowieckiemu. Gdy on zostaje przekazany jako dokument, który rzekomo monarchiści wykradli wywiadowi sowieckiemu, to już wzbudziło podejrzenie, no bo jego celem było wprowadzenie w błąd Sowietów. Takie rzeczy się zdarzały wcześniej, to nie jest tak. Ja mam kilka fajnych, takich ciekawych analiz polskiego wywiadu, z których wynika rzeczywiście, że dokumenty przekazywane przez polski wywiad były później odsprzedawane. W ogóle czarny rynek kupna i sprzedaży dokumentów o charakterze politycznym, społecznym, gospodarczym czy wojskowym, to nie jest rzecz, bym powiedział, taka wyjątkowa w tamtym czasie. Ale faktycznie akurat ten dokument wzbudził silny niepokój Piłsudskiego, który powiedział:
zabierzcie ode mnie te sowieckie szmaty.
Po tych jego słowach rozpoczęła się, nazwijmy to, procedura weryfikowania, bo nie zerwano kontaktu z monarchistami, broń Boże. Zaczęto weryfikować. Pewne grupy interesów funkcjonowały również w wywiadzie i kryli niektórzy swoich kolegów, więc najpierw próbowano weryfikować. Okazało się, że rzeczywiście weryfikacja krok po kroku źródeł estońskich, fińskich, łotewskich, tego co było przekazane do Francji, do Wielkiej Brytanii, na terenie Polski, zaczęło wskazywać, że faktycznie ta organizacja przynajmniej była infiltrowana. Dzierżyński jeszcze przed swoją śmiercią zorientował się, że ta operacja długo nie może trwać i nakazał jej likwidację. Ale jeszcze po jego śmierci ta operacja funkcjonowała i dopiero w momencie, kiedy już Sowieci widzieli, że narastają wątpliwości, jeżeli chodzi o przyjmowanie bezgraniczne tego, co oni im przekazują, to znaczy przekazują Polakom, Estończykom, Łotyszom czy Finom. Właśnie wtedy kierownictwo GPU postanowiło zakończyć tę operację, wydając ostatni rozkaz swoim agentom właśnie ujawnienia się na terenie państw bałtyckich i skłócenia środowiska wywiadowczego państw Europy Środkowo-Wschodniej. Więc tak naprawdę pokłosie operacji Mock Trust dla nas jako państwa polskiego i naszego wywiadu toczyła się aż do wybuchu II wojny światowej, dlatego że od tamtej pory, gdy się zorientowaliśmy, że przez 4 lata byliśmy mamieni, prowadzeni jak ślepi za rękę przez bolszewików, praktycznie każda kolejna operacja wywiadowcza polskiego wywiadu była naznaczona tym piętnem. Wielu ludzi, być może naszych słuchaczy, ale myślę o tych, którzy trochę się interesują historią służb specjalnych, znają aferę rotmistrza Sosnowskiego i wszyscy uważają, że Sosnowski został niesłusznie skazany, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja widzę w działaniach kierownictwa polskiego wywiadu, jeżeli chodzi o misję Sosnowskiego, właśnie konsekwencje Mock Trust, ponieważ w pewnym momencie Sosnowski swoją działalnością i aktywnością wzbudził podejrzenia wywiadu polskiego. I polski wywiad, polskie kierownictwo, szczególnie mój ulubieniec, czyli pułkownik Stefan Majer, szef Wydziału Wywiadowczego, mając w pamięci to, co się działo w operacji Mock Trust, zaczął podejrzewać, że być może Sosnowski też jest zainspirowany przez Niemców. Ale to było takie, bym powiedział, bardziej ujęcie nie faktyczne, dowodowe, ale psychologiczne. To właśnie pokazuje, jak silnym piętnem odbiła się na polskim wywiadzie operacja Mock Trust. Z drugiej strony pokazała też, że sowieckich służb specjalnych nie można lekceważyć i do dnia dzisiejszego, mimo tego, że ujawnia się coraz więcej afer z udziałem dyplomatów, biznesmenów, osób związanych z różnymi kręgami, to mimo wszystko nie należy lekceważyć. Mimo tych wpadek, rosyjskie służby specjalne do dnia dzisiejszego dysponują na pewno dobrze zorganizowaną agenturą, także tymi elementami, które umożliwiają bardzo szerokie penetrowanie państw nie tylko europejskich, ale również na innych kontynentach.
Dobrze, tak więc wykrywamy tą pułapkę. Wiemy już, że organizacja MOKR jest inspirowana i finansowana przez Sowietów, że to jest po prostu siatka dywersyjna. I tu pojawia się pytanie o konsekwencje tego wydarzenia na całą działalność Referatu Wschód, czy bardziej ogółem na oddział drugi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jak to wpłynęło na nasz wywiad głęboki?
Wiem, do czego pan zmierza. To znaczy zrezygnowaliśmy, ale nie całkowicie. Próby uplasowania naszych agentów na terenie już ówczesnego Związku Sowieckiego były przeprowadzane. Niestety większość, prawie 100% tych, którzy byli wysyłani za wschodnią granicę, znikało bez śladu. Tutaj w jakimś stopniu padają podejrzenia, a nie mamy niestety na to dowodów, że to była konsekwencja aktywności sowieckich agentów w obrębie polskiego wywiadu. Natomiast to prowadzono. Natomiast panu zapewne chodzi o to, że rzeczywiście odeszliśmy od tego wywiadu, nazwijmy to strategicznego, osobowego, z wykorzystaniem osobowych źródeł informacji, na rzecz wywiadu białego, czyli przede wszystkim pozyskiwanie informacji ze źródeł publikowanych, ewentualnie ze źródła takiego chyba jednego z najbardziej wiarygodnych, jakim był polski atasze wojskowy. Niestety polscy atasze wojskowi podlegali bardzo silnej presji ze strony władz rosyjskich i po dłuższym nawet pobycie, no niestety zmęczeni psychicznie musieli być odwoływani. Jan Kowalewski, nasz słynny kryptolog, człowiek orkiestra, jeżeli chodzi o radiowywiad, pełnił 4 lata funkcję atasze wojskowego i był na tej funkcji 4 lata. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że mają fenomenalną pamięć wzrokową. W związku z tym wszystko, co widział, on się starał zapamiętywać i później przelewał na kartki papieru i wysyłał do Polski. Dlatego go trzymano długo. A on z racji jego udziału w wojnie polsko-bolszewickiej, o której Sowieci doskonale wiedzieli, był poddawany bardzo szczególnej, nazwijmy to, polityce opresyjnej jako właśnie przedstawiciela dyplomatycznego. Rzeczywiście z wywiadu na szeroką skalę zrezygnowaliśmy, wywiadu osobowego, ale był on prowadzony. Skupiliśmy się na wywiadzie białym, co też doprowadziło do tego, że toczyły się wewnątrz oddziału drugiego rywalizacja między wywiadem, nazwijmy to, zachodnim, niemieckim, a wschodnim, ponieważ no, uszczypliwości padały z obu stron, że ci bazują na jakichś pijanych agentach. Mam tu na myśli wywiad niemiecki, tu chodziło o majora Rzechonia. Z kolei Rzechoń czepiał się kapitana Niezbrzyckiego, czyli szef Referatu Wschód, że on bazuje tylko na rosyjskich gazetach, a tak to każdy może działać, prawda? Więc to też nie do końca sprzyjało jakby takiej harmonijnej współpracy w obrębie oddziału drugiego. Natomiast to nie oznacza, że nie mieliśmy informacji na temat tego, co się dzieje. I na sam koniec chciałbym tylko dodać i to podkreślić z całą mocą, bo padają różne zarzuty w mediach społecznościowych, których jestem świadkiem, że polski wywiad nie ostrzegał przed możliwościami agresji ze strony Związku Sowieckiego w 1939 roku. Ostrzegał, są na to dowody. Ja tu tylko przytoczę jeden przykład. Raporty majora Protasowickiego, który był zalegendowany jako pomocnik konsula w Mińsku. To jest człowiek, który naprawdę miał niesamowitą wiedzę Rosji, dysponował nią i do 17 września przekazywał informacje do Warszawy, następnie do Brześcia za pomocą swojej linii radiofonicznej o postępach mobilizacyjnych armii sowieckiej. Więc to nie jest tak, że my nic nie widzieliśmy. Inną kwestią jest, co decydenci polityczni z tą wiedzą zrobili, ale to jest zupełnie odrębna historia.
Na koniec, tak w formie podsumowania, myślę, że należałoby powiedzieć, jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z afery MokrTrust.
No myślę, że przede wszystkim tutaj podsumowując nasze wypowiedzi, tutaj kontekst historyczny pana profesora i wydarzenia, które dzieją się aktualnie na antenie międzynarodowej, warto jest po prostu weryfikować wszystko to, co utrzymujemy, szczególnie jeżeli chodzi o internet, media społecznościowe. Nie zawsze to, co jest napisane, jest faktem, także aby się przed tym uchronić, warto to sprawdzać. I też ze strony takiej wojskowej warto zwracać uwagę też na to, co my publikujemy. Często zdarza się, że widzimy na mediach społecznościowych nagrania, zdjęcia, na przykład przemieszczających się kolumn wojskowych z dokładną lokalizacją, datą przejazdu, z rodzajem sprzętu, ilością jednostek. Nie dostarczajmy sami takich informacji, które mogą być wykorzystane przez wywiady innych państw na niekorzyść oczywiście naszej armii. Także pamiętajmy o tym, co publikujemy. Wiadomo, że jest to dość ciekawy dla nas temat, jeżeli chodzi przede wszystkim ludzi niezwiązanych z wojskiem. Widok przemieszczającej się kolumny czy śmigłowców. Aczkolwiek warto to zostawić dla siebie i nie ułatwiać innym służbom. Tak jak tutaj już pan profesor wspomniał, też tak zwanego tego białego wywiadu i dostarczania informacji, które mogą być później szkodliwe dla nas.
Ja tylko bym powiedział, właśnie też w takim ujęciu współczesnym, już nie sięgam do tej historii, nawiążę do tego, co powiedziała pani porucznik. Dzisiaj żyjemy, tak jak już mówiłem, w świecie naprawdę bardzo silnego nacisku ze strony mediów. Ten ogrom informacji, które wpływa do nas, któremu tak naprawdę poddajemy się troszeczkę bezwolnie, bo i nie mamy czasu, ale też no, ta ilość tej informacji jest tak duża, że czasami nawet chcemy się bezwiednie pochwalić różnymi rzeczami i przekazujemy je automatycznie. Więc spróbujmy ten automatyzm wyłączyć. To jest jedna rzecz. Druga, ja tu taką egzemplifikację też podam, ponieważ tam co jakiś czas mam takie okresy wzmożonej aktywności na Twitterze, bo jakoś ten Twitter mi tak przypadł trochę do gustu i właśnie też wiążę do tego, co pani porucznik powiedziała, miałem taką sytuację. Oczywiście, gdy rozpoczęła się wojna ukraińsko-rosyjska, z racji tego, czym się zajmuję i też tego, że jestem całym sercem po stronie ukraińskiej, zacząłem tweetować różne informacje, różnego rodzaju źródła, ale raczej je powielam z oficjalnych informacji, więc to nie jest taka rzecz, którą bym mógł potraktować jako ujawnienie informacji niejawnej. Natomiast właśnie miałem takie sytuacje, gdy zacząłem mnie obserwować takie dziwne konta, prawda? Konto, które jest założone bardzo świeżo, bo to było załóżmy tam w marcu, to był marzec roku 22, albo na zdjęciu były jakieś takie bardzo miłe twarze pań, prawda? Bez tweetów, bez niczego. Więc od razu takie konta blokuję, bo zakładam, że to są konta właśnie założone po to, żeby albo dowiedzieć się, co ja dystrybuuję, albo w jakiś sposób móc też próbować wpływać przez moje konta na to, co się dzieje. Więc na to, szanowni państwo, też zwracajmy uwagę, bo nawet jeżeli jesteśmy całym sercem za Ukrainą, chcemy, żeby ona tą Rosję w jakiś sposób pokonała. Jeżeli to ujawniamy nasze emocje, to też jest ważne i to jest rzecz, którą bym też powiedział w kontekście tego, o czym mówiła pani porucznik. Emocje. Pani porucznik powiedziała dyskusja, ożywiona dyskusja. Służby specjalne bardzo często analizują przekrój emocji społecznych, to znaczy danego narodu. My jesteśmy na tle na przykład Litwinów, Estończyków, czy w ogóle Bałtów, narodem dosyć rozemocjonowanym, bardzo ożywionym, jeżeli chodzi o dyskusję. W związku z tym, wykorzystując tę naszą cechę, bym powiedział narodową, jest bardzo łatwo niektórym siłom wpleść w narrację takie informacje, którą te emocje wzbudzą, pobudzą lub też próbują nimi manipulować czy kierować. W związku z tym czasami właśnie zanim podejmiemy decyzję o jakimś przekazaniu informacji w mediach społecznościowych, zastanówmy się, jakie to może mieć konsekwencje negatywne, prawda? Pomyślmy o tym, a może po prostu po chwili zastanowienia stwierdzimy, że jednak nie podejmiemy się tego i zrezygnujemy.
Jak pokazują ostatnie wydarzenia, rywalizacja na polu wywiadowczym nigdy się nie kończy, dlatego i ja przyłączam się do apelu naszych gości. Uważajmy na to, co publikujemy w sieci, na jakich portalach to robimy i w jakim czasie. Zróbmy wszystko, naprawdę wszystko, by błędy przeszłości nigdy się nie powtórzyły. I na tej refleksji na dzisiaj zakończymy, drodzy słuchacze. Naszą audycję uświetniła dziś pani porucznik Paulina Kacprzycka, oficer prasowy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dziękuję pani porucznik.
Dziękuję bardzo.
A także profesor Tomasz Gajownik z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Archiwalne audycje możecie państwo odsłuchać na stronie radia UWM-FM w zakładce podcasty. Ja nazywam się Radosław Lech, kłaniam się nisko i cóż, do usłyszenia.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.